Wspomniałem na końcu ostatniej audycji, iż problematyka, a głównie praktyka modlitwy czy medytacji, jest ściśle powiązana z pewnymi założeniami teoretycznymi, w tym także z konkretnym obrazem świata, a przede wszystkim z obrazem Boga, które stoją za konkretną praktyką modlitwy czy medytacji. To wzajemne powiązanie między założeniami teoretycznymi a praktyką modlitwy czy medytacji analizuje dokument Kongregacji Doktryny Wiary z 15 października 1989 roku, wydany w formie listu do biskupów Kościoła Katolickiego, a mający na celu niektóre podstawowe sprostowania doktrynalne. Dokument ten wyrósł, na co wskazuje wyraźnie cały jego klimat, na gruncie pewnego zaniepokojenia Kongregacji Nauki Wiary odnośnie pewnego zniekształcania sensu modlitwy chrześcijańskiej, a nawet zamiany tej fundamentalnej i życiodajnej praktyki poprzez tzw. techniki medytacyjne, niechrześcijańskie, i to zarówno na gruncie teorii, jak i zwykłej praktyki. Tę przedziwną zamianę, którą można określić jako swoistą próbę wymiany duszy, każdy wnikliwy obserwator nie będzie uważał za przypadkową, ani też oderwaną od bardziej zasadniczych i niebezpiecznych transformacji, jakie zaszły odnośnie samej koncepcji wiary chrześcijańskiej, a szczególnie w stosunku do chrześcijańskiego objawienia. Podkreśla to zresztą sam dokument kongregacji, który po dłuższym wstępie od razu rozpoczyna swą wnikliwą analizę od wskazania, iż modlitwa chrześcijańska wyrasta z kontekstu objawienia i jest ściśle z nim powiązana. Jak powiedziałem więc, deformacje oraz pewien zamęt odnośnie problematyki oraz praktyki modlitwy, będącej podstawą chrześcijańskiej drogi zbawienia, należy widzieć w kontekście szerszym i zarazem bardziej precyzyjnym. Albowiem jakiekolwiek zakwestionowanie praktyki, co zresztą dotyczy nie tylko modlitwy, wynika ściśle z zakwestionowania sfery teoretycznej, a więc koncepcji religii, wiary, zbawienia, czy wreszcie obrazu samego Boga. Dokument kongregacji wyczuwa to powiązanie czy dialektyczne napięcie. Stąd też celem listu skierowanego do biskupów jest ukazanie przede wszystkim teologicznych i duchowych aspektów zagadnienia, czy też, chciałoby się powiedzieć, jego religijnych i soteriologicznych aspektów. Stąd też aspekty psychologiczne modlitwy czy medytacji, dotyczące np. terapii czy relaksu, pozostają w cieniu, ale nie zupełnie, ponieważ omawiany dokument jasno przestrzega przed myleniem doświadczeń psychofizycznych z duchowymi, a więc, przykładowo, modlitwy z relaksem. Pozostają w cieniu również ewentualne okultystyczne, spirytystyczne czy demonologiczne aspekty doświadczeń niechrześcijańskich medytacji. Być może dlatego, iż nie są one powszechnie znane, będąc zarazem trudnymi do udokumentowania. List do biskupów nawiązuje jednak pośrednio i do tej sfery doświadczeń. Już zresztą przez sam tylko fakt radykalnego przypomnienia znaczenia modlitwy chrześcijańskiej, jako drogi chrześcijańskiej doskonałości czy zbawienia, która podlega przecież zawsze zwodniczej, demonicznej deformacji. Ponadto nawiązuje pośrednio poprzez polemikę z błędnymi koncepcjami teoretycznymi, jak na przykład gnoza, która jest przecież obecna, jak wiadomo, w rozmaity sposób w okultyzmie zachodnim. Czy też wreszcie nawiązuje, cytując rozmaitych mistyków katolickich, w kontekście praktykowania drogi zbawienia czy doskonałości, jak święta Teresa od Jezusa czy święty Jan od Krzyża. Dokument bowiem, cytując ich rady czy świadectwa, pośrednio wskazuje na śmiertelne niebezpieczeństwo zwodzenia w sferze duchowej, które zwykle dokonuje się nie bez udziału demona, przed czym ostrzegali jasno i wielokrotnie, i to właśnie ci cytowani przez dokument święci. Dokument kongregacji nie ustawia więc całej sprawy zupełnie na zimno i neutralnie, ale raczej w sposób zaangażowany i to w formie jakby pilnego ostrzeżenia mającego charakter interwencji pastoralnej. Celem bowiem dokumentu jest wyraźna obrona modlitwy. Potrzeba zaś obrony pojawia się w kontekście jakiegoś zagrożenia. Jest to zaś kontekst, który dyskretnie ujawnia sam dokument, a który ponadto wydaje się oczywisty, gdyż analizy dokumentu, jak mówiłem, dotyczą głównie teologii, która jest faktycznie zagrożona, o czym wiemy także z innych dokumentów czy reakcji Kościoła. Polemika teologiczna ukrywająca się jakby w tle cytowanego dokumentu o medytacji to także spór o właściwą wizję teologiczną odnośnie religii niechrześcijańskich, na których bazują przecież głównie właśnie owe rozmaite techniki medytacji. Techniki, które zresztą są często nieoddzielane od kontekstu religijnego, prowadząc w ten sposób do zgubnego synkretyzmu, jak to określa sam dokument. Deformacje teologiczne odnośnie religii Wschodu można sprowadzić do trzech istotnych etapów, które są pewnymi skokami jakości. Pierwszy etap to stanowisko Soboru, o czym delikatnie przypomina dokument Wie Sobór, mówiąc o ziarnach prawdy i świętości w wielkich religiach niechrześcijańskich, wyraźnie przypomniał wyższość religii chrześcijańskiej. Jest to właściwe stanowisko. Drugi etap rozpoczyna już teologiczną deformację. To właśnie ów synkretyzm, o którym wspomina dokument kongregacji. Polega on na uznaniu równości chrześcijaństwa oraz innych religii, co pojawiło się w pracach niektórych teologów, a co odpowiada oficjalnym tezom masonerii czy teozofii, które zresztą, jeśli nawet włączają chrześcijaństwo do swojej synkretystycznej kolekcji, to jednak w sposób wybiórczy i zdeformowany. Trzeci etap teologicznej deformacji występuje nie tyle w poważnych teologicznych rozprawach, co raczej w pewnej świadomości masowej na zasadzie powierzchownej mody. Polega on na przekonaniu, że niektóre religie Wschodu są wyższe od chrześcijaństwa, któremu łaskawie przyznaje się niektóre ziarna prawdy i świętości, a więc zupełnie odwrotnie niż twierdził ostatni Sobór. Twierdzenia tego typu można odnaleźć w wypowiedziach niektórych mistrzów buddyjskich przybywających w Polsce, a których wypowiedzi były publikowane. Tradycje niechrześcijańskie, jak hinduizm czy buddyzm, są więc często przedstawiane jako starsze, mądrzejsze i rzekomo bardziej bogate, skoro stworzyły właśnie owe bogate techniki medytacji, o których mówił dokument kongregacji. Z tego też powodu wielu twierdzi, iż Jezus studiował w Indiach, przygotowując się do swej misji w Izraelu. Jezus jednak nie nauczał żadnej techniki modlitwy czy medytacji. O tym w kolejnej audycji.